A dzisiaj witamy w studiu aplikanta radcowskiego Mateusza Kiragę. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczynamy dzisiaj rozmowę o postępowaniach sądowych i o tym, jak w ogóle wygląda to wszystko od środka, od sądu, więc tak naprawdę też dzisiaj wejdziemy, można powiedzieć, w pewien sposób na salę sądową. Ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakie mamy rodzaje postępowań sądowych.
Oczywiście tak, więc w sytuacji, gdy wyczerpane są wszelkie możliwe polubowne sposoby rozwiązania sytuacji prawnych, które no, musimy jakoś rozwiązać oczywiście, to mamy możliwość pójścia do sądu i wyegzekwowania swoich praw za pomocą właśnie tego sądu. Stąd też mamy możliwość przeprowadzenia postępowania. Tutaj wyróżniamy trzy takie podstawowe rodzaje postępowań, takie jak cywilne, karne i administracyjne. Ja również tutaj chciałbym zaznaczyć, że każde to postępowanie różni się procedurą, dlatego też dla naszych słuchaczy taka informacja, bo nierzadko zdarza się, gdy klient do nas przychodzi i mówi, że on to już czytał przepisy dotyczące danego postępowania i on wie, że sąd to powinien zrobić tak i tak. No warto pamiętać o tym, że jeżeli już dostajemy jakąś korespondencję z sądu, to trzeba zwracać uwagę na to, jaki to jest sąd, bo oczywiście tutaj sądy administracyjne mają już w nazwie tak naprawdę informację o tym, że to jest sąd administracyjny, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, albo jeżeli są to sądy powszechne, czyli tutaj jeśli chodzi o sądy karne, cywilne, to również mamy przy nazwie sądu, czy to jest sąd rejonowy w jakiejś miejscowości, również nazwę wydziału, który zajmuje się daną sprawą. Warto zatem czytać te pisma, które otrzymujemy, bo już w tym momencie widzimy, jaki to jest tryb postępowania i jakie przepisy postępowania nas dotyczą.
Czyli może być sytuacja, że my po prostu źle sprawdzimy i sprzeczytamy wszystko odnośnie prawa administracyjnego, przychodzimy, a się okazuje, że to nie, bo to cywilne.
Dokładnie
i wtedy jest
tak.
Zupełnie inaczej.
Dokładnie tak. Bardzo często się tak zdarza. Ktoś dostaje pismo z sądu i myśli, że wszystkie przepisy dotyczące postępowania go dotyczą. Nic bardziej mylnego, także lepiej nie tracić czasu na przepisy postępowania, które no, nie dotyczą naszego postępowania, tylko skupić się już na tych właściwych.
Warto no dobrze, a my mamy już jakby przygotowane to, co chcemy złożyć do sądu i jak rozpocząć, jak zainicjować to postępowanie sądowe, co musimy zrobić?
No oczywiście należy złożyć odpowiednie pismo do sądu. Tutaj zależy od tego, czy jest to postępowanie procesowe, czy nieprocesowe. Tutaj już raczej nie będziemy się rozdrabniać na definicję tego tytułu. Natomiast na pewno warto nawet pójść do sądu wcześniej. Tam są też odpowiednie wzory do wykorzystania, więc taka osoba, która nie ma doświadczenia w pisaniu pism procesowych, może udać się do sądu i zobaczyć, czy są takie wzory w sądzie. Na pewno są i może się okazać, że tak naprawdę połowa pracy już zostanie wykonana za tą osobę. Nie będzie musiał pisać od podstaw.
Prawda? A jakie dokumenty są potrzebne?
A to już zależy od tak naprawdę postępowania, które chcemy zainicjować. Na przykład, jeżeli chcemy wyegzekwować zapłatę za jakąś fakturę, dobrze jest załączyć tą fakturę, żeby sąd miał możliwość zapoznania się z jej treścią, zobaczył, czy faktycznie jest podstawa do tego, żeby orzekać w tej sprawie. Jeżeli mamy jakieś postępowanie dotyczące zasiedzenia, możemy tutaj przedstawić świadków, którzy zaświadczą o tym, że ten okres zasiedzenia miał miejsce, więc warto zaznaczyć, że nie tylko dokumenty wskazujemy w tych naszych pismach, ale też wskazujemy osoby, które mogą potwierdzić, przykładem jest na przykład osoba, która może nam potwierdzić nasze twierdzenia i wnioski, tak? Mogą być to jeszcze jakieś nagrania z monitoringu, jeżeli też mamy takie. Wszystkie dowody, które uważamy, że mogą potwierdzić nasze.
Czyli wniosek jest taki, że w tym pierwszym już piśmie, które kierujemy, warto jak najwięcej szczegółów, jak najwięcej dowodów, żeby po prostu sąd mógł szybciej tę sprawę rozpatrzyć.
Dokładnie tak. Później może być taka sytuacja, że sąd zobowiąże nas do przedłużenia dodatkowych dokumentów. Oczywiście nigdy nie możemy tego uniknąć, bo nie wiemy, o co sąd będzie chciał dopytać lub co będzie dla niego niejasne. Natomiast tak jak pan słusznie zauważył, warto już od samego początku te dokumenty, które uważamy za istotne, załączyć. Sąd już sam zweryfikuje, czy te dokumenty akurat w tym postępowaniu są potrzebne, czy też nie. Natomiast na pewno to przyspieszy całe postępowanie.
Złożyliśmy już pismo i teraz czekamy na odpowiedź sądu. W jakiej formie ta odpowiedź do nas przyjdzie? Jak sąd nas poinformuje?
I tutaj też warto o tym wspomnieć, że musimy pamiętać, żeby w tych pismach, które sporządzamy, w zależności od tego, czy my inicjujemy postępowanie, czy też będziemy osobą, którą przeciwko komu wystosowano takie postępowanie, musimy wskazać adres do korespondencji takiej osoby. Więc jeżeli jesteśmy na przykład przedsiębiorcą i piszemy takie nasz adres naszej siedziby, naszej firmy, to trzeba zwracać uwagę na to, czy ten adres jest właściwy, bo sąd będzie wysyłał korespondencję pod ten adres. Nierzadko może się zdarzyć tak, że ten adres będzie niewłaściwy i ta korespondencja będzie nas omijać, albo korzystamy z adresu tematu, który no, już jest dawno nieaktualny, dlatego trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast ta korespondencja jest wysyłana w formie, przez Pocztę Polską, bo oczywiście w formie listu.
Tak? Czyli jeszcze technologia poczty elektronicznej nie dotarła do polskich sądów.
To znaczy, jeśli chodzi o takiego, taką osobę, która no, nie ma doświadczenia w prawie, czyli nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem, no to tutaj ta korespondencja jest wysyłana tradycyjnie. Stąd też, że ustawodawca wychodzi z założenia, że są osoby starsze, które no, z technologią jednak mają problemy, dlatego no, lepiej tradycyjnym listem wysłać i kogoś poinformować. Natomiast jeszcze pragnę zaznaczyć, że zdarzają się też takie sytuacje rzadko, że ktoś może no, tej korespondencji po prostu nie dostać, ponieważ no, jesteśmy ludźmi, pracownicy sądu mogą po prostu pomylić jakąś literę, a ulice są na przykład zbieżne w danym mieście i ta korespondencja na przykład do nas nie dotrze. I to też chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że jeżeli już zostanie wydany wyrok w sprawie i nam korespondencja żadna nie przyjdzie, to mamy zamkniętą drogę. Również są tryby, które pozwalają nam wznowić ten czas do możliwości odniesienia się do tego pisma, które do nas nie dotarło na skutek jakiegoś błędu i dalej procedować w tym zakresie.
I teraz wyobraźmy sobie sytuację, dostajemy to pierwsze pismo już z sądu, czekamy, kiedy ta rozprawa, patrzymy, a tam nie ma terminu rozprawy. Może się tak zdarzyć i o co w tym chodzi?
Oczywiście są takie przypadki, gdy sąd już na podstawie dokumentów, które załączamy, często się zdarza tak na przykład w postępowaniach gospodarczych, gdzie sąd widzi, że jest faktura, jest jakaś korespondencja między firmami i już wystawia jakby taki nakaz zapłaty do zapłacenia konkretnej kwoty. Wynika to z tego, że no, sąd z racji tego, że dużo postępowań gospodarczych jest zainicjowanych przez przedsiębiorców, bo oczywiście tutaj dużo firm też jest na rynku polskim gospodarczym, no to sąd wychodzi z założenia, że jeżeli mamy tutaj konkretne dowody, możemy nie wyznaczać terminu rozprawy, który będzie za rok, tylko po prostu już przyspieszyć, bo takie są obłożenia niestety w sądzie, bo też jest dużo tych postępowań, możemy przyspieszyć to postępowanie i wydać taki właśnie nakaz zapłaty.
A teraz właśnie przechodzimy już na salę rozpraw i pytanie ważne, no, jak zachowywać się w trakcie rozprawy, bo no tak przeciętnie człowiek raczej tam nie odwiedza często, w przeciwieństwie do pana, gdy pan pracuje, ale taki przeciętny śmiertelnik jak ja nie wie, jak się zachować, co trzeba robić.
Oczywiście, więc jeżeli mamy profesjonalnego pełnomocnika, no to mamy instrukcję od niego, jak się zachowywać, jak zwracać się do sądu. Natomiast co w przypadku, gdy zainicjujemy w własnym zakresie i chcemy pierwszy raz udać się do sądu bez takiego pełnomocnika, więc dlatego tutaj też dam takie instrukcje. Po pierwsze, jeżeli już mamy to pismo, jeszcze wrócę się na chwilę do tego pisma z sądu, które otrzymaliśmy. Tam mamy informację o tym, czy stawiennictwo jest obowiązkowe, czy też nie. Warto o tym wspomnieć, ponieważ może się okazać, że jest to postępowanie, w którym nie musimy brać udziału. Jeżeli jest informacja, że stawiennictwo jest obowiązkowe, należy być na danym terminie, na daną godzinę w sądzie, ponieważ sąd może nas ukarać karą pieniężną z tego tytułu. Dlatego to też jest istotne dla osób, które nie mają na co dzień doświadczenie z prawem. Natomiast jeżeli już jesteśmy na takim postępowaniu, dostaliśmy informację o terminie, to warto wspomnieć, że przede wszystkim zwracamy się i odpowiadamy nawet na pytania pełnomocników do sądu, czyli tak naprawdę informujemy cały czas sąd. Nawet jeżeli adwokat czy radca prawny zadaje nam pytania, to i tak udzielamy odpowiedzi do sądu. Zwracamy się do sądu, wysoki sądzie, nie pan, pani, bo to też tutaj warto o tym wspomnieć, ponieważ bardzo dużo ludzi nie wie, jak się zwracać i do kogo. Oczywiście też nie bez znaczenia jest fakt, że trzeba odpowiadać na pytania zadane przez sąd, a nie opowiadać całą historię, mimo iż mamy takie czasami przeświadczenie, że powinniśmy bardzo dużo w tej historii informacji dodać, bo one są dla nas istotne, to właśnie sąd weryfikuje, co na danym postępowaniu ma znaczenie, a co też nie. Dlatego warto spokojnie, powoli informować o tym, odpowiadać na to pytania, które sąd zadaje, no i czekać też, jak protokolant zaprotokołuje dane nasze słowa, ponieważ też nierzadko zdarza się, że ktoś chce bardzo szybko powiedzieć bardzo dużo rzeczy, poinformować, a sąd prowadzi protokół, protokołuje to, co dany świadek, czy też strona o czym informuje i no, nierzadko zdarza się tak, że sąd mówi powoli, spokojnie, proszę poczekać.
A na zakończenie jeszcze pytanie o ubiór, bo też dużo osób się o to pyta, czy do do sądu trzeba galowo się wybrać, czy można w jeansach i w t-shircie?
Świetnie, że pan to zauważył. Oczywiście trzeba, no może już nie musimy galowo ubierać się tak jak na wesele, czy też na chrzciny. Natomiast warto szanować powagę sądu i ubrać się w strój, który no, tą powagę zachowuje. Czyli to nie mogą być jakieś spodenki, sandały, nawet jeżeli jest upał, no bo oczywiście tak nierzadko się zdarza, tak, że mamy 36, czy tam 30, no może 36 to nie, bo takich stopni akurat nie ma u nas takich temperatur.
No w ostatni lipiec, no mogło się
różnie,
zdarzyć.
Różnie, dokładnie tak. Natomiast,
czyli nie plażowo
na plażowo, dokładnie tak, więc warto o tym pamiętać, żeby koszula, czy w przypadku kobiet jakaś biała koszula, też spodnie jakieś do garnituru i zachować tą powagę.
Aplikant radcowski Mateusz Kiraga był dziś gościem magazynu Kancelaria. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.